naszym studiu Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal Niezależna. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Parę spraw jest do omówienia. Zacznijmy od afery zonda krypto. Mamy informacje zonda krypto, bliskie relacje z szefem PKO-u, który miał dostać zegarek w podarunku za 40 tysięcy euro. To drogi zegarek. Nie wiem, po co komu taki zegarek, ale jak widać, są ludzie, którzy takie kupują, ale nie tylko chodzi o PKO-u, chodzi o politykę. Jednym słowem, obecna władza uznała, że odbije szereg afer za aferę zonda krypto, o której widzieliśmy od kwartałów, że ona gdzieś tam krąży w powietrzu, a teraz została zdetonowana.
No tak, no ale to jest odgrzewany kotlet. Ta afera właśnie jest od dłuższego czasu. Tymczasem całe wakacje, ale nawet nie tylko wakacje, no już po prostu pod ciężarem afer rząd Donalda Tuska się ugina. Mówię, ich mnóstwo, tak, od tej ostatniej afery, jeżeli chodzi o tą słynną panią doktor habilitowaną, tą specjalistkę od marketingu, po pieniądze, które zostały zabrane powodzianom, bo swoje musieli zarobić, po aferę na Śląsku szefa Rady Mediów Narodowych posła Króla, no i wymieniać bardzo długo. A z tamtej strony nic. No więc trzeba nakarmić przynajmniej swój elektorat czymś. No i to coś, to smażyli bardzo długo i wysmażyli właśnie coś tak nieświeżego, jak afera zonda krypto. I teraz tak, no oni
na czym miałby polegać? Bo newsem jest to, że szef zondy krypto, pan Kral, został małym świadkiem koronnym i zaczyna podawać kolejne nazwiska osób związanych z zondą krypto, a na tej zondzie wiele osób straciło duże pieniądze.
Tylko pamiętajmy, kto to promuje tę sprawę. Się okazało, że nagle w sprawę został zamieszany Roman Giertych i mecenas Dubois, słynny, że to oni wbrew prokuratorowi krajowemu nagle pojechali gdzieś do Dubaju, gdzie nakłaniali pana Krala do zeznań. No, ja przypomnę tylko, co się stało z tak zwaną aferą dwóch wież, gdzie prokuratura w ogóle w proch rozbiła teorię Giertycha i Dubois, gdzie teraz Roman Giertych ma za to zarzuty, że już po przegranej sprawie w śledztwie wynosił materiały śledztwa. To tak się zakończyło, więc no, na miejscu pana Krala uważałbym, kogo się bierze, bo przeważnie kogo się bierze za stronnika, bo przeważnie ci, co trzymają z Giertychem, bardzo źle kończą. To po pierwsze. I po drugie, z tych afer nic nie ma tak naprawdę. Więc bardziej niż o aferę i wyjaśnienie sprawy, ja to rozumiem, chodzi o to, że rzucić, no już nie powiem co w wentylator, no ale jest takie znane przysłowie i może coś się, że tak powiem, przyczepi. I rozumiem, że o to chodzi w tej aferze, żeby się coś przyczepiło do drugiej strony, że to nie my tylko aferało jesteśmy. Więc to jest taka moim zdaniem dramatyczna, już rozpaczliwa, to jest rozpaczliwiec próba pokazania, że, no, to nie, że Koalicja Obywatelska to nie równa się afery. Tylko, że tutaj w tej sprawie zonda krypto trzeba powiedzieć jasno. Oprócz tego, że zajął się tych Giertych i Dubois. Cały proces legislacyjny nad tą ustawą, tak, bo były ustawy, gdzie teraz się próbuje wmanewrować to Karola Nawrockiego, prezydenta, że zawetował ustawę zonda krypto, ale pamiętajmy, że firma o kryptowalutach, że cała ustawa, proces legislacyjny tych ustaw rządowych, które potem były zawetowane słusznie przez Karola Nawrockiego, była zamieszana z zonda krypto. To Ministerstwo Finansów zapraszało pana firmę, pana Krala, żeby uczestniczyło w pracach legislacyjnych nad tymi ustawami. To także Związek Banków Polskich też sam prosił zonda krypto o uczestnictwo, więc można powiedzieć, że główne rozwiązanie tych ustaw to właśnie było zonda krypto na życzenie rządu. Też sam Kral opowiadał, że te ustawy w rządowym wydaniu byłyby korzystne dla jego spółki, bo wymiotłoby całą jego konkurencję na rynku kryptowalut. Więc to jest tak naprawdę afera rządu Donalda Tuska i też być może jest jakaś wiedza i trzeba to medialnie ustawić, że to nie my. I trzeba to skierować przynajmniej do jak największego grona na drugą stronę, odrzucić od siebie to odium, że to my zrobiliśmy. Więc no, tutaj w tej operacji jest wiele czynników. Też trzeba też zobaczyć sobie, kto jest autorem tego artykułu. Bo to jest bardzo ciekawe. Bo to jest pan chyba Stankiewicz? Bo to jest tak wspólny jest. Onetu i pan Harłukowicz.
Tak jest.
No, ja tylko przypomnę państwu rolę pana, załóżmy, Harłukowicza. Jeżeli chodzi o kampanię prezydencką, te wszystkie materiały o kawalerce Karola Nawrockiego. o hotelu. No, pan Harukowicz bardzo czynnie nie chciał pozwolić na prezydenturę Karola Nawrockiego. Jak się okazuje, swoje materiały oparł, i to sam pisałem, więc chętnie o tym opowiem, no bo trochę obnażyłem pana Harukowicza, jego dzieło, bo wszystkie doniesienia o kawalerce oparł na świadectwach pani Anny K., która się okazała wielokrotnie karaną za oszustwa, tak różne, internetowe, na pieniądze. Już była karana, jak się stała informatorem pana Harukowicza. No więc jeżeli on ma takie źródła, no to Boże Święty. Więc no i to było szyte grubo. Pamiętamy też udział służb w kampanii, żeby broń Boże Karol Nawrocki nie został prezydentem. Teraz jest inna operacja, żeby jak najbardziej zaszkodzić Karolowi Nawrockiemu, żeby jakoś go zamieszać do zonda krypto i znowu rękami tych samych ludzi, plus jeszcze do tego ludzi takich jak Giertek i Dibuła. No to też jest świadectwo tego rozpaczliwca, o którym mówię, że już nawet nie muszą się tymi samymi ludźmi posługiwać, którzy no tak nie do końca dowieźli, bo Giertek ten koń przestaje dowozić, koń się zmęczył i nie ma już wyborów, więc robią to, co mogą.
Jak się patrzy na te afery, to można pogrupować to, jak to publicystycznie przedstawia obecny rząd. Cztery duże afery. Afera Collegium Humanum, mówiąc kolokwialnie, możliwe potencjalne wyjście polityczne, mówiąc językiem brydżowym, na Szymona Hołownię i sposób nacisku na Szymona Hołownię i może Krzysztofa Bosaka, tak zwana afera Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, wyjście na Mateusza Morawieckiego, a w szczególności jego środowisko. Tak zwana
zobaczymy,
afera...
bo na razie na przykład mamy aferę NCBR-u, gdzie w ostatnich dniach znowu było kolejne umorzenie.
To prawda,
gdzie miało być na Adama Bilana, więc z tych afer, no ja nie wiem, co wyjdzie, bo na razie z afer, które oni tropią, to nie wychodzi dosłownie nic, to kolejne umorzenie.
To jest jakby, ale to chcę opisać, jakby to wyglądało oczami polityka Platformy. Potem jeszcze dwie afery, Collegium Humanum, to już powiedziałem, raz powiedziałem, Fundusz Sprawiedliwości, wyjście na Ziobrę, no i afera krypto, czy afera Zando, i to akurat polityczna możliwość grillowania części prawicy, części PiSu, ale też części Konfederacji. I to tej Mencenowej, a nie tej Bosakowej. Nagle zauważyłem, że temat Collegium Humanum zniknął, nie ma go, nie ma Collegium Humanum.
No nie ma, bo słyszymy, że Hołownia ma teraz nagle w rządzie się znaleźć, no więc właśnie. To tak ciężko takiego mieć wicepremiera z takimi mocnymi papierami naukowymi.
A idzie uderzenie po linii kryptowalut, czyli tak jakby trochę w część Prawa i Sprawiedliwości, ale też bardzo mocno w Sławomira Mencena i w jego środowisku. Może nie personalnie Sławomira Mencena, ale w ludzi, którzy kiedyś byli bardzo blisko Sławomira Mencena. No ja to jest sygnał polityczny, tak to też...
To czytam. Zawsze haki, no jeżeli są tam realne haki, no to jakoś mają zadziałać. Tak, no, słyszymy o tym, że no, też Karol Nawrocki, o którym mówimy, no ma jakoś budować wspólną listę do Senatu z udziałem części Konfederacji, no i tych dwóch PiSów teraz. I właściwie dwóch Konfederacji, choć ta jedna raczej będzie na aucie, mówię o Konfederacji tej części Brauna. No więc rozumiem, że może być teraz nacisk, jeżeli ktoś rzeczywiście ma w tej aferze za uszami, no na przykład nie twórzcie tej listy, tak, no bo inaczej coś ujawnimy. Więc no też rozumiem, że coś takiego jest też potrzebne obecnie służbom i ich sojusznikom w mediach, żeby ewentualnie niektórych, którzy mają za uszami, zastraszać. No jeżeli ktoś ma za uszami, to słusznie, że powinien być nawet zastraszony. No ale to też tego typu jest operacja. Ale no nawet można zabić gazetą, nawet jeżeli nie ma, że tak powiem, realnych świadectw i czynów.
Ale to była istotna część narracji Donalda Tuska. Właśnie te afery, ja je pogrupowałem na potrzeby naszej rozmowy, może nie dokładnie, może z grubsza robocza na te cztery elementy. No ja się założyłem, że to Collegium Humanum zostało wyłączone, zeszło z pierwszych stron gazet, a uruchomiono zonda krypto. Zastanawiam się, no bo mam takie przeświadczenie, że tu nie idzie o prawdę, nie idzie o śledztwo, tylko idzie o wpływ polityczny. I co to może oznaczać?
I żeby zagrzało, bo widzieli, że tam to nie grzeje i teraz próbują coś nowego wdrukować. Jeżeli to nie zagrzeje, to może jeszcze coś wymyślą przed wyborami. Tutaj też zwracam uwagę na współautora, czyli redaktora Stankiewicza tutaj wypowiedź, że o, to ma zagrzać, to ma być temat aż podczas całej kampanii i to ma pogrozić prawicy. Tak powiedział wprost autor tego artykułu, taki neutralny dziennikarz bardzo. No więc no, ma próbują, żeby zagrzało, tak? Tam to nie wyszło, nie miało już medialnych zasięgów, no to może to odgrzać, może to coś się przyczepi, może tutaj to jakąś energię społeczną złapie. Obawiam się, że w tej determinacji, szybkości, bo musieli coś zrobić, to co już powiedziałem, musieli teraz przy natłoku tych afer jakoś wyjść z czymś, tak? No jakąś tam kontrę dać. Pytanie, czy to jest aż tak rozpaczliwe, że to będzie beznadziejne, czy na tyle tam będzie materiału w sprawie, który umożliwi na dłuższy, szerszy atak, tak jak to by sobie zaplanowali. No z tego co wiem, no to tam jakieś bilingi mają być, no tylko, że kto z kim się łączył, szef Zonda Krypto, telefonicznie, SMS-y. No więc z tego teoretycznie jest tutaj potencjał, na nawet jeżeli się okaże, że tam nie było jakichś nieprawidłowych rozmów, ale już samo powiedzenie, że ten rozmawiał z tym bardzo złym kralem i tak dalej, i tak dalej. Więc można długo tutaj takie teatrum, taki teatrzyk odstawiać.
I na tym próbować budować. Też tak się jest. Zapytam o sytuację w prokuraturze, bo to chyba też jest niezwykle istotne. Po tym, jak zakończyła się sprawa dwóch wież, tak zwanych dwóch wież, umorzeniem obecnej prokuratury, zarządzanej w sposób bardzo wątpliwy prawnie przez pana Korneluka, relacje między Giertychem a tym ostatnim, ale też Żurkiem i prokuratorem krajowym są bardzo napięte i wydaje się, że akurat sprawa Krala idzie w sposób zupełnie nieoczywisty i niespodziewany i też wątpliwy prawnie, że nagle się okazało, że prokurator krajowy powołany przez tą władzę już przestaje być wiarygodny. No że to idzie w ogóle jakoś dookoła.
Przypomnijmy doniesienia to chyba z zeszłego tygodnia, że do Dubaju pojechali wysłannicy Żurka, czyli prokuratora generalnego, czyli Giertych i Dibuła, i tam namawiali Krala do zeznań, co już jest jakiś skandaliczny, i prokurator Wełna, czyli taki działający trochę osobno poza, co też świadczy o tej prokuraturze, poza prokuratorem Kornelukiem, a prokurator Korneluk nic o tym nie wiedział. No więc proszę państwa, no gdzie my żyjemy, no to kto się zajmuje tym śledztwem? Służby Giertych czy prokurator krajowy? W takim razie prokurator krajowy z dnia na dzień powinien sam, gdyby miał trochę jakiejś przyzwoitości, podać się do dymisji, bo oznacza to, że po prostu nie pełni swojej funkcji, że jest zupełnie ciałem fasadowym, a prokuraturą rządzą wpływy Giertycha i Pińskiego. No, i prawdopodobnie niestety w tej swojej desperacji ta prokuratura jest przejęta przez takich ludzi, zyskuje wpływy jak właśnie pani Wrzosek, Żurek i Giertych. No więc no to już jest ostatnie stadium, moim zdaniem, tego rządu, gdzie już wszyscy się zużyli. No to jeszcze trzeba tych najwierniejszych z wiernych, może coś się uda. No moim zdaniem to jest wręcz odwrotnie. Z takimi ludźmi jak Giertych, jak Dibuła nie osiągnął nic. No ja tylko przypomnę, że Dibuła jest też zupełnie przypadkowo obrońcą słynnego doktora Dawida Kacprzyka. Więc no wszędzie tam, gdzie trzeba chronić interesy Platformy, no to są ci mecenasi.
A chcę się zapytać, ile godzin liczy doba mecenasa Dibuła, ale to już w zasadzie pytanie trochę z pogranicza metafizyki.
No tyle, co doktor Kasprzyka może. On tam bardzo...
48 godzin w dobę, to prawda. Może
on tam zakrzywiał czasoprzestrzeń, więc...
No dobrze, doktora Kasprzyka na chwilę zostawmy na boku, chociaż podejrzewam, że on gdzieś jeszcze nam wypłynie. Patrzę, nie w tej rozmowie, ale za jakiś czas pewnie, jak znam życie, patrzysz na Wełnę, bo wspomniałeś o prokuraturze Wełnie. To jest też bardzo ciekawy element opowieści o sytuacji w prokuraturze, bo pan Marek Wełna został rzucony na bardzo newralgiczny odcinek, na bardzo specyficzną prokuraturę w Katowicach. Do tej pory tam był prokurator Tadla, który był wiele lat i prowadził najważniejsze śledztwa.
No tak, no a oprócz prokuratora Wełny, to tam zmienili w ogóle, bo to nie tylko prokurator Wełna, on tam naściągał swoich wiernych ludzi, więc się pozbyli całości zespołu prokuratorskiego. Ja tego przypomnę, bo o przypadku też ten wydział zamiejscowy pod dowództwem prokuratora Wełny zdaje się prowadzi też Kolegium Humanum.
Też,
ty mówiłeś, tak. Że nagle przestało...
Sprawa znikła.
No więc Wełna znikł jedną sprawę, a uruchomił drugą. No więc to... No i to jest taka zaufana prokuratura, rozumiem, władzy, która ma właśnie te wszystkie takie wygodne i potrzebne sprawy załatwiać. No, czyli no, próbuje wykonać swoje zadanie. Czy wykona? Zobaczymy. Ale to ciekawe, że to się dzieje poza Kornelukiem w jakimś sensie. A może się nie dzieje poza Kornelukiem i to jest też teatrzyk, że Korneluk mówi, a ja to nie ja, to Wełna, a oni tam pojechali. Bo to też być może jest taka próba obrony całej tej sytuacji.
A z drugiej strony Roman Giertych mówi o buncie w prokuraturze.
Tym
o tym, że prokuratorzy nie chcą wypełniać jego poleceń de facto, ale też sędziowie nie chcą, to wszystko pokłosie klęski Giertycha w sprawie dwóch wież.
No tak, no to jest wielkie, przecież no to, to ten poziom frustracji Giertycha, który się wylał z tego, jak przegrał sprawę dwóch wież, no to był straszny po prostu. No to tak można powiedzieć, jakby się oglądało film, czy nie dobija się koni mniej więcej, no, czyż nie dobija się koni. No, to dramatyczny obraz, polecam Państwu, bardzo dobry film. No i tam to zmęczenie materiału było strasznie pokazane i ten koń też jest tutaj widać zmęczony i sfrustrowany, że to nic nie wychodzi. No ale postanowił dokonać jeszcze jednej kawaleryjskiej szarży, czy ona się uda. Jeżeli to jest sam prokurator Wełna ze swoim wąskim zespołem, bez pomocy reszty prokuratury i całego aparatu państwa, nawet części służb, no zobaczymy. Moim zdaniem to jest atak desperacki i szaleńczy, który tylko w przypływie bardzo korzystnych dla nich okoliczności może zakończyć się sukcesem.
Czyli co? Czyli kolejna szarża. Dużo dzisiaj będzie medialnej piany o zondach krypto,
tak
kryptowalut. Ale to jest ciekawe, no po początek tego roku to były ustawy i cała polityczna przepychanka i także uderzenie w Karola Nawrockiego, bo jest próba połączenia zondy krypto nie tylko z ludźmi z otoczenia Sławomira Bencena, nie tylko z częścią polityków Prawa i Sprawiedliwości, czasami już byłych polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale także prezydenta. No, wspomina się chociażby konferencję SIPAC, na której wystąpił Karol Nawrocki w kampanii wyborczej, która była w jakimś sensie sfinansowana także poprzez spoty reklamowe czy banery reklamowe zondy krypto.
No tak, no, no cały czas jest w grze i musimy mieć to, proszę Państwa, z tyłu głowy, no, że ta prezydentura no jest czymś strasznym dla obecnego rządu. No nie może się z tym pogodzić i musi zrobić wszystko, żeby na przykład tę prezydenturę wcześniej zakończyć obecny rząd. No i scenariusz to jest przejęcie właśnie Trybunału Konstytucyjnego. Po to jest tam pan Berek ma być wsadzony, żeby tam zyskać większość w Trybunale. No i wtedy Trybunał ma też także takie możliwości, żeby próbować, choć to byłoby straszne, ale oni muszą się tak bronić, po prostu jakoś doprowadzić do zdjęcia, do zawieszenia urzędu Karola Nawrockiego. To jest scenariusz oczywiście daleko idący, ale oni nie mają wyboru.
Muszą.
Oni wiedzą, że przegrają kolejne wybory, jeżeli Karol Nawrocki będzie silny i będzie prezydentem i uda się jakoś częściowo zjednoczyć prawicę albo ją ogarnąć. No i to jest ich koniec. I oni to wiedzą. I będą każdymi możliwymi metodami, najbrudniejszymi, najbardziej podłymi, próbować to zniszczyć, nawet posuwając się tak daleko, jak przyjmując Trybunał. I ten Trybunał by na przykład orzekł na jakiejś wątpliwej podstawie, a rozumiem, że te materiały mają dać jakąkolwiek podstawę, że coś nie tak jest z prezydenturą Karola Nawrockiego.
Więc ale to ma odgrzać te emocje, które jeszcze żyją w już bardzo niszowych środowiskach.
To ale... i ewentualnie dać jakikolwiek, no bo musi być jakikolwiek asumpt, nawet najmniejszy, żeby poddać pod wątpliwość tą prezydenturę. Z liczeniem głosów no nie wyszło, tak? No to pamiętamy tą parodię. I uwaga, kto był też przy liczeniu głosów głównym frontmanem? No oczywiście znowu Roman Giertych. Więc teraz będzie się próbowało prezydenta powiązać właśnie z tą zondą i zrobić z prezydenta jakiegoś współpracownika wątpliwych osób, tak, które miały się dopuścić niestworzonych rzeczy. No więc to jest ich jedyny ratunek. Tylko ja mam duże wątpliwości, czy to im się uda wdrukować. Na pewno im się uda jedno, bo oni też muszą ratować własny elektorat głównie, bo i to też na pewno się uda to wdrukować przez te media, tak no, arcykapłanka przecież się wzięła teraz za promowanie tej sprawy, odgrzewanie afery zonda krypto. Oni na pewno muszą też karmić czymś swój nawet najtwardszy elektorat, który no, widząc ten ogrom afer, no mógłby nagle zacząć się też odwracać, nawet mimo, że jest ultra twardy, no to beton, każdy beton ma też swoją wytrzymałość i też się kruszy po jakimś czasie w odpowiednich warunkach. I teraz oni muszą też w jakiś sposób pokazać jeszcze, po pierwsze, że coś robimy, że tamci są źli, żeby nie było też odpływu nawet od najtwardszego elektoratu, żeby te chociaż 20 parę procent zachować. Więc też muszą to karmić i rozumiem, ci się nakarmią tym, bo im dużo nie potrzeba, im najtańsza karma zupełnie wystarczy, żeby utrzymać się przy swoich politycznych przekonaniach, więc to oprócz tego, że to jest rozpaczliwie, to też jest ratowanie też no, swojego elektoratu. No. Długo powtarzane coś, no przecież każde kłamstwo długo powtarzane, to stara metoda, nagle może się zamienić w prawdę. No więc no niestety, no, na tym to
polega. Przynajmniej w świadomości części tak odbiorców jest. I część polskiego społeczeństwa pewnie cały czas żyje z takim przekonaniem, że nie wiadomo, jak to z tymi wyborami tak do końca oczywiście było. I o to suma summarum zdaje się
chodziło. I tak samo tutaj, jak będzie się dużo powtarzać, dużo i obojętnie jaka jest prawda obiektywna, no to gdzieś się tam to przyjmie, prawda?
Jeszcze powiedzmy dwa słowa o samym Romanie Giertychu, bo pan redaktor, naszym gościem Tomasz Godecki, ostatnio śledził perypetie, jak to jest, że różni adwokaci są karani za różne przestępstwa. Prezes Naczelnej Izby Adwokackiej, pan Rosati, kiedyś groził chociażby posłowi Jabłońskiemu, jak powiedział coś jego zdaniem za ostro, żeby uważał być adwokatem. Tymczasem Roman Giertych może przekraczać kolejne granice, być senatorem, adwokatem, trochę de facto prokuratorem, jeździć, załatwiać świadka koronnego małego, być może no, robić przeróżne rzeczy i włos mógł z głowy nie spada w adwokaturze. Na czym to polega?
No teraz, uwaga, prokuratura prowadzi przeciwko Giertychowi śledztwo, że to on wyciągnął nielegalnie materiały ze śledztwa. On jako jedyny mecenas miał do nich dostęp i one się pojawiły w jednym z portali, tam goniec.pl. I tylko mecenas Giertych miał do nich dostęp, więc tam sprawa jest w miarę oczywista. I zarzuca mu to, że w ogóle złamał prawo tak jawnie, ordynarnie. No i jednocześnie osobno musiały podjąć rzecznicy dyscyplinarnej adwokatury. No i co się okazuje? Okazało się, że ani Okręg Warszawski, gdzie adwokatem jest tutaj afiliowany Roman Giertych, ani rzecznik dyscyplinarny wyżej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przerzucają się tą sprawą. Nagle Okręg Warszawski się wyłączył ze sprawy. No i oddał sprawę wyżej. Tam wyżej padła decyzja, jakiegoś maila dostałem tuż przed wejściem w tej sprawie, więc jeszcze go nie czytałem. Jakieś wyjaśnienia z Naczelnej Rady Adwokackiej. Zaraz zobaczymy, co to za cudo, na pewno śmieszne. I Naczelna Rada Adwokacka odrzuciła od tego, jak zgniłe jajo po prostu. I oddała to znowu niżej Okręgowi Warszawskiemu. Były też, to też w artykule na niezależne.pl pisze o tym, wcześniej sprawy też dyscyplinarne Giertycha, przynajmniej dwie. Jedna zakończyła się umorzeniem przez to, że właśnie przerzucano między różne poziomy rzeczników dyscyplinarnych sprawy, tak że aż w końcu się przedawniła. Druga też jest, nie ta trzecia, o której teraz mówimy, czyli dwie wieże. Druga jest na najlepszej drodze, żeby tak samo się zakończyć, bo znowu też jest przerzucana między jednego drugiego i znowu nic nie będzie prawdopodobnie na czas. Tymczasem mecenas Rosati coś opowiada o tym, że to nie jest w ogóle jego sprawa, że to są niezależni rzecznicy. No to panie, popatrz pan, jak działają ci rzecznicy, jaki jest efekt tego, co robicie z Giertychem, czyli kolejne umorzenia, przedawnienia. I nie opowiadaj pan głupo, to zmień pan albo lobuj pan, żeby ten system zmienić, żeby ta cała, wszyscy ci rzecznicy, system tych rzeczników działał sprawnie. Ale on działa sprawnie tam, kiedy jest potrzeba. Tutaj widać, nie ma takiej potrzeby i po prostu pan Rosati opowiada głupoty, mówiąc nie, to nie ja, to rzecznicy, ja nic do tego nie mam. No oczywiście, że nie jest pan rzecznikiem, ale to w takim razie zadbaj pan, żeby ci rzecznicy działali sprawnie, albo chociaż takiego recydywisty jak Roman Giertych. No to pokazuje też przykład Giertycha, taki adwokata, który może działać na specjalnych zasadach. Zachęca też innych pana kolegów adwokatów, żeby podejmować, jak się ma plecy, tego typu bezczelne działania. No, pozostaje bezkarny. To świadczy o całej adwokaturze. Oczywiście brać adwokacka nie podniesie się jakiegoś larum, no bo tam wiadomo, że każdy jakoś ma swoje interesy, ale to uderza w całą brać adwokacką.
To już zupełnie. A to w takim wypadku, jak rozumiem, to jest jakieś zamówienie, że jednak ma być chronione, że Roman Giertych
no ewidentnie,
ma,
no tak.
Dobrze. Ma mieć ten placet, że nic się nie stanie. Ja, ten układ rządzący gwarantuje ci miejsce w palestrze, w adwokaturze. A ty działaj jak możesz?
No, gdyby...
Gdzie możesz, jak...
No, no i tak się dzieje po prostu, no tak to jest po prostu, no niestety, no i to przez lata, bo to te stare sprawy dyscyplinarne, no to są no, jeszcze sprzed 2-3 lat i nie doczekały końca. Więc no niestety tak się dzieje. I taka, w ogóle ja bym się zastanawiał, czy czynny w ogóle polityk, poseł, powinien w ogóle być czynnym adwokatem jednocześnie.
Czyli, bo to się bo... różnie, także w PiSie są tacy adwokaci.
Tak, ale w ogóle ja to już mówię o wszystkich, abstrahując od polityka, czy to w ogóle jest najlepsze. No, jak idziesz w politykę, to nie powinieneś być chyba czynnym adwokatem, który wykorzystuje tę rolę polityczną do tego, żeby przeprowadzać sprawę, mieszając tak jakby świat polityki z tym, co się dzieje w śledztwach. Moim zdaniem to jest bardzo niezdrowe. Ja rozumiem, lobby jest jakie jest i to już abstrahując od polityka, tylko też od tych innych polityków, którzy są się poobrażają pewnie, że coś takiego mówię, trudno udźwignę. Ale moim zdaniem to pomieszanie świata czynnych obrońców, czynnych adwokatów z tym, że są czynnymi politykami, to jakoś tak mieszają, wykorzystują te sprawy, to moim zdaniem to nie jest najzdrowszy i to może powinno być zmienione, ale wiele rzeczy powinno w Polsce inaczej wyglądać. Na przykład świat nauki. Mieliśmy tu właśnie tą aferę z tą panią doktor, jak się okazuje, habilitowaną od marketingu. No, to też jest świadectwo, jak wygląda fatalnie świat polskich nauk społecznych, nauk humanistycznych. To jest upadek po prostu, no, ale niestety ten upadek jest w wielu środowiskach, jeżeli chodzi o środowisko adwokackie, takie same. No, na tym niestety opiera się trzecia RP, dopóki tych podstawowych patologii, jak właśnie patologie w oświacie, w wyższej oświacie, w wymiarze prokuratorskim, sędziowskim, ale także adwokackim, nie wyplenimy, dopóki ta trzecia RP się trzyma właśnie na tego typu patologiach, na takich zgniłych kompromisach, gdzie ci ludzie, którzy dawno nie powinni, nie mają nawet moralnych, że tak powiem, zdolności, żeby pełnić te funkcje, no cały czas je pełnią, bo każdemu to jakoś się dogaduje i odpowiada. No.
To już na koniec informacja, która doszła z ostatnich minut. Nie żyje generał Mirosław Różański. W latach 2015-17 dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych, od roku 23 senator z trzeciej drogi, chorował na nowotwór. Także think tank związany z obronnością Strat Points, działalność wojskowa, polityczna.
Bo tak, bo o zmarłych to się mówi dobrze albo wcale.
Przynajmniej w dniu,
a ja
kiedy
za dużo przychodzę. Dobrego nie mam do powiedzenia, to wolałbym nic nie powiedzieć na ten temat.
No, ja jako historyk z wykształcenia jednak od tej zasady odchodzę, ale nie może w takim dniu. Jeszcze na ocenę przyjdzie czas, tak czy inaczej.
No nie jest to dobra ocena ogólnie.
Patrząc z perspektywy Odysei Wyborczej, czekają nas w takim wypadku szybsze wybory do Senatu z okręgu 20. I dobrze pamiętam, tam zawsze wygrywała Lewica, ale to może być też ważne. A teraz już się były senator generał broni Mirosław Różański odchodzi od nas. Tą informacją kończymy naszą rozmowę, kończymy też Odyseję Wyborczą. Naszym gościem był Tomasz Godecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pięknego dnia.
Rozmowę.